Klara jest taką służką. Jest wymyślona jako przyjaciółka, ale jest właściwie taką ni to opiekunką, ni to właśnie jakąś taką pomocą, służącą, trochę psem, bo ona ma takie cechy wiernego psa trochę. Poświęca siebie niezależnie od tego, jak wielkie niekorzyści może jej to przynieść. Dla niej najważniejsza jest jej właścicielka, no teoretycznie jej przyjaciółka, ale jednak no jakby jej właścicielka. No i tutaj pojawia się pytanie, czy maszyna może być bardziej człowiekiem niż człowiek? Czy maszyna może być idealną kopią człowieka? Czy maszyna może kochać i się przyjaźnić? Bo kiedy czytamy książkę, wydaje się, że to Klara jest bardziej przyjacielska dla swojej przyjaciółki niż przyjaciółka, która ją wybrała. W związku z tym to jakby jest tak, że role się tu odwracają, ale oczywiście Ishiguro nie daje żadnych gotowych odpowiedzi. No tutaj też zostajemy w takiej niepewności i rozkroku. Trochę musimy sami sobie te odpowiedzi w tej książce znaleźć i dopowiedzieć.
To może na zakończenie poproszę panią o takie jeszcze trzy zdania zachęcające naszych słuchaczy do sięgnięcia po książkę. Dla fanów jakiej literatury jest to właściwie pozycja?
To jest pozycja na pewno dla fanów dobrych literackich powieści, bo w Ishiguro jest sporo takiej oszczędności słownej, ale też erudycji. To jest na pewno też książka dla tych, którzy nie lubią czytać, a na przykład lubią oglądać filmy, bo Ishiguro jest w ogóle uznawany za takiego autora bardzo filmowego. Oczywiście dwie jego powieści zostały filmowane, Powieść o Kruchy Dnia i Nie opuszczaj mnie, ale chodzi też o to, w jaki sposób Ishiguro pokazuje świat. To jest trochę tak, jakby on nam pokazywał świat przez obiektyw kamery. Jakby wrzuca nas w jakąś rzeczywistość, tak jak to się dzieje, kiedy zaczynamy oglądać film i później przeprowadza nas przez całą tą fabułę, akcję, tak jak chce to nam pokazać, jakby odsłania przed nami pewien świat. Zostawia nam po zakończeniu, no właśnie, pytania, na które musimy sobie odpowiedzieć, jakieś przemyślenia. No, jest to też właśnie autor, który daje wielkie pole do popisu reżyserom i samemu można sobie się takim reżyserem stać, bo ta historia jakby rozwija się nam przed oczami. To jest autor, który jakby nie mówi za dużo o świecie, który pokazuje, ale pozwala nam się błyskawicznie znaleźć w środku tego świata i po prostu przenosi nas w zupełnie inną rzeczywistość. On ma po prostu zupełnie niezwykłe, magiczne zdolności do kreowania jedynego w swoim rodzaju świata. To się świetnie czyta, to jest doskonałe literacko, ale zupełnie bezpretensjonalne, niezagmatwane, proste. To się czyta naprawdę z wielką przyjemnością, a Klara jest taką bohaterką, która po prostu kradnie serce.
Wydawnictwo Albatros zaprasza do wysłuchania książki Kazuo Ishiguro zatytułowanej Klara i Słońce. Przełożył Andrzej Szulc. Czyta Laura Breszka. Jesteś Francuzką? Spytała nagle. Wyglądasz, jakbyś była Francuzką. Uśmiechnęłam się i pokręciłam głową. Na nasze ostatnie spotkanie przyszły dwie francuskie dziewczyny, podjęła Josie. Obie miały włosy krótko i równo ścięte, tak jak ty. Fajnie wyglądały. Patrzyła na mnie przez chwilę w milczeniu i wydawało mi się, że widzę kolejną oznakę smutku, ale byłam wtedy jeszcze całkiem nowa i mogłam się mylić. Nagle się rozchmurzyła. Nie jest wam za gorąco, kiedy tak tu siedzicie? Zapytała. Nie musicie się napić wody? Znów pokręciłam głową i podniosłam dłonie, żeby pokazać, jak wspaniałe są wartości odżywcze padającego na nas słońca. No tak, nie pomyślałam. Uwielbiacie przebywać na słońcu, prawda? Obróciła się ponownie, teraz po to, by zerknąć na szczyty budynków. W tym momencie słońce znalazło się dokładnie między nimi i Josie natychmiast zacisnęła powieki, odwracając się z powrotem do mnie. Nie wiem, jak wy to robicie, to znaczy, jak może was nie razić ten blask? Ja nie wytrzymuję nawet sekundy. Przestawiła dłoń do czoła i po raz kolejny się odwróciła. Tym razem patrzyła nie na słońce, lecz gdzieś blisko szczytu budynku RPO. Po 5 sekundach zerknęła na mnie ponownie. Domyślam się, że kiedy patrzycie z tego miejsca, wydaje się wam, że słońce musi zachodzić za tym wielkim budynkiem, prawda? To oznacza, że nigdy nie zobaczycie, gdzie to się dzieje naprawdę. Ten budynek zawsze wam to zasłania. Sprawdziła szybko, czy dorosłe osoby nadal siedzą w taksówce. Tam, gdzie mieszkamy, nic nam nie zasłania widoku. Z mojej sypialni na piętrze wyraźnie widać, gdzie zachodzi słońce. Widać dokładnie to miejsce, dokąd idzie w nocy. W tym momencie musiałam zrobić zaskoczoną minę. Kątem oka spostrzegłam, że Rosa najwyraźniej się zapomniała i też wpatruje się ze zdziwieniem w Josie. Ale nie widać miejsca, gdzie wschodzi rano, dodała Josie. Zasłaniają je wzgórza i drzewa. Wygląda to trochę jak tutaj. Różne rzeczy zawsze coś zasłaniają, choć wieczorem to co innego. Z tej strony, na którą wychodzą okna mojego pokoju, nic nie zasłania widoku. Jeśli przyjedziesz i u nas zamieszkasz, sama zobaczysz. Najpierw jedna, a potem druga kobieta wysiadły nagle z taksówki. Josie nie widziała ich, ale chyba coś usłyszała, bo zaczęła mówić szybciej. Słowo daje, widać dokładnie to miejsce, w którym zachodzi. Sądząc po strojach kobiet, obie były pracownicami biurowymi wysokiej rangi. Domyśliłam się, że ta wyższa jest matką Josie, bo nie spuszczała z niej oczu, nawet kiedy całowała na pożegnanie w policzek swoją towarzyszkę. Chwilę później druga kobieta zniknęła wśród przechodniów, a matka obróciła się w naszą stronę. I przez jedną sekundę jej przeszywające spojrzenie padło nie na plecy córki, lecz na mnie, a ja natychmiast skierowałam wzrok na wyższe piętra budynku RPO. Muszę już iść, powiedziała Josie cichym, choć nadal słyszalnym przez szybę głosem. Ale niedługo wrócę, porozmawiamy dłużej. Nie odejdziesz stąd, prawda? Dodała szeptem, który tylko ja mogłam usłyszeć. Pokręciłam głową i uśmiechnęłam się. To dobrze, w porządku. No to na razie, do widzenia. Tylko na razie. Matka stała już w tym momencie tuż za nią. Była czarnowłosa i szczupła, choć nie tak bardzo chuda jak Josie lub niektórzy z biegaczy. Teraz, kiedy mogłam przyjrzeć się z bliska jej twarzy, oceniłam, że jest starsza niż myślałam. Mogła mieć nawet 45 lat. Jak już mówiłam, nie byłam wtedy zbyt dobra w odgadywaniu wieku, ale okazało się to z grubsza trafną oceną. Z daleka wzięłam ją za młodszą, lecz teraz zobaczyłam wokół jej ust głębokie zmarszczki, a także rodzaj gniewnego zmęczenia w oczach. Zauważyłam też, że jej wyciągnięta do Josie dłoń zawisła na chwilę w powietrzu i prawie się cofnęła, nim spoczęła na ramieniu córki. Zaraz potem obie dołączyły do strumienia przechodniów, idących w stronę drugiego znaku strefy zakazu zatrzymywania. Josie stawiała ostrożnie stopy. Matka obejmowała ją ramieniem. Zanim straciłam je z oczu, Josie obejrzała się i choć musiało to zakłócić rytm ich kroków, po raz ostatni mi pomachała.